Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Ukrainie, ale przede wszystkim o Czechach, o tym jak Czesi zbierają pieniądze na amunicję, jak tę amunicję znaleźli w różnych miejscach na świecie. Za chwilę połączę się z moim gościem, ale najpierw chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim patronom i namówić Państwa do wspierania Układu Otwartego. To bardzo ważne, to pomaga utrzymać ten program w trudnym czasie, kiedy algorytmy YouTube'a nie są już tak życzliwe jak rok temu, więc tych wpływów reklamowych jest znacznie mniej, a wsparcie Państwa jest bardzo ważne. Dziękuję, już łączę się z Pragą.
A oto mecenasi Układu Otwartego. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Dobry den.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, Martin L., znany Państwu dobrze, komentator spraw różnych z Czech. Martinie, co wy znowu robicie? Wynaleźliście amunicję na całym świecie, zbieracie na nią. Ta akcja wygląda niesamowicie. Opowiedz, jak, co się dzieje i na jakim etapie jest ta akcja?
No, ja muszę powiedzieć, że ja mam trochę odstęp od tej inicjatywy, bo znam się na niektórych szczegółach tego, wiem, jak jest to robione. I wiem, że to, co mówią politycy, jak zawsze w innych sprawach, jest trochę inaczej niż to, co jest ta rzeczywistość, ale oczywiście Czesi robią rzecz, która jest, o której nie myśleliśmy, że nasi politycy, i nasi urzędnicy, i nasze firmy, bo te tam grają bardzo, bardzo poważną rolę, będą w stanie zrobić. Czyli, żeby to powiedzieć tak na dłuższą metę. Już od początku ruskiej inwazji na Ukrainę Czechy byli pierwszym krajem, który przerzucił na Ukrainę ciężki sprzęt przed Polską. Byliśmy pierwszymi. Tak, po prostu tak jest.
Byliście pierwszym, którzy królewiec zdobywaliście, to pamiętam.
Możemy powiedzieć, że to było za pośrednictwem Polski. Ale po prostu tak historycznie czeski przemysł obrony jest prywatny i jest historycznie nastawiony na eksport. No i parę czeskich urzędników, bo mamy taką agencję na Ministerstwu Obrony Narodowej naszym, która próbuje wspierać te firmy, oni są bardzo dobrze połączeni. No i te parę urzędników siebie powiedziało, że trzeba zrobić jakoś tam jakąś listę tego, co czeskie firmy są w stanie na Ukrainę przygotować i przerzucić bez względu na to, kto będzie to płacił. I jest taka słynna tablica Excelowa, o której wszyscy już wiemy, nie wiem, parę miesięcy, ale nikt ją nie widział, w której po prostu jest lista czegokolwiek, co wymaga po prostu wojna od amunicji po czołgi. To, co w tym pierwszym części to były rzeczy, które były w stanie te firmy czeskie przerzucić, bo firmy czeskie są nastawione w wielkiej mierze na remont i modernizację tego sprzętu postradzieckiego do Afryki, do krajów wschodu bliskiego, wszędzie. Po prostu wiedzieli, gdzie co jest i kto ma co. No to jest jedna rzecz. No i to było przerzucane w ostatnich dwóch latach. Za pośrednictwem i za pomocą powiedzmy dwóch albo trzech krajów, które dali pieniądze na to. A to Dania i Holandia. I trochę i do tego dołączyli się Stany Zjednoczone. Ale po prostu jest taka ścisła współpraca między teraz Pragą, Czechami, Danią i Holandią na ten temat. No i w trakcie tej współpracy pokazało się ta potrzeba tej amunicji do dział ukraińskich. No i nie wiem, ciężko powiedzieć, gdzie był ten punkt zwrotny, moment M, albo jak to powiedzieć, ale už pár měšenci po prostu dogadali, že ty úředníci panstvovi s lůžmi z těch firm českých privátných, že třeba pošukač trochu amunici pošvěče. Bo tak jenom niče, bo ono to může být amunice, kterou, nevím, české firmy zrobily alebo zpředali tým panstvom alebo firmám. Mluvíme o Africe, mluvíme o Ázii, o Americe latinské. Byla zrobena na stempna tablica Excel, kde je, povedzme, oferta.
A kto česká. V ogóle bez, kto wpadł na to? Czy to była inicjatywa? Czy to był prezydent? Czy to, w, nie, to, to jest gdzie to powstało?
Inicjatywa urzędników państwowych, do której włączyli się politycy. Powiedzmy to tak na brudny sposób. Ale oczywiście politycy musieli powiedzieć tak, zróbcie to.
A co, to wynikało z chęci pomocy Ukrainie?
Wynikało to z chęci pomocy Ukrainie, wynikało to, powiedzmy, z tego, z tej woli politycznej, zróbmy coś więcej, niż jesteśmy powinni zrobić, spróbujmy coś tam, jakieś nowe rzeczy. Oczywiście politycy teraz mówią, że to ich rzecz, ale powiedzmy, że tam są dwa, trzy ludzie, urzędnicy państwowi, kteří se v tom mocno angažují, ale bez, povedzme, vůli političné, bez zgody političné svojich, tam povedzme jsou tři politici, kteří v tom grajou jakomž rol. Je premiér Petr Fiala, jeho doradca Tomáš Pojar, tu je s klíčovým menžem, ne tylko té iniciativy, ale povedzme celé té pomoci Ukrajině, který jeżeli tak możemy powiedzieć, robię zakupy dla Ukrainy na całym świecie, nie tylko w ramach tej inicjatywy. Jest ta agencja obrony pomocy tym firmom czeskim, która nazywa się AMOS, która jest na Ministerstwu Obrony, czyli minister obrony pani Jana Černochová jest... takže musela vědět o tým i musela na to vše zgodzić. No i jest prezident, který je bardzo populární teda v světě, nie tylko dla tej inicjatywy, ale po prostu jest tym mężem, jest generálem, czyli po prostu wie, o co chodzi. Czyli tych trzech polityków warto wymienić, ale nie jest to inicjatywa prezydencka, powiedzmy to tak, bo prezydent nie ma tych prawomocy w Czechach, ale po prostu...
Ale tak rozumiem, że ma wpływ na opinię publiczną, nie? Jest też popularny chyba, tak?
Ma wpływ na opinię publiczną. Jest to ten człowiek, który pierwszy raz na tej konferencji w Monachium o tym rozmawiał i z tego, co ja wiem od urzędników państwowych, nie byli z tego za bardzo szczęśliwi, bo... Teraz trzeba powiedzieć to B, bo te liczby, o których rozmawiają cześci politycy, są po prostu liczby tak, co mogłoby się udać. Powiedzmy, ten milion, o którym mówił teraz premier Fiala w Waszyngtonie, był w wizycie, że mogłoby się udać aż milion pocisków zgrabnąć na świecie, to jest oczywiście możliwe. To jest w tej tablicy Excel po prostu. To jest ten numer, który... Ale tą tablicę Excel musi ktoś egzekwować. Ktoś musi...
Ale ktoś ją, ale ona istnieje, czy...
Ona istnieje. Ona istnieje i jest to tak, że po prostu Czesi mają tą ofertę, a ta oferta jest taka, że po prostu w tablicy Excel jest napisano, ile pocisków tego i tego rodzaju, z tego kraju, albo z tej firmy jest możliwe za tą i tą cenę kupić. A teraz trzeba połączyć tych, którzy są w stanie to wynegocjować, czyli te firmy, i tych, którzy są w stanie zapłacić, czyli te państwa. I te państwa po prostu mówią o tym, że dają nie wiem ile milionów euro na to i to, ale potem trzeba to wszystko, powiedzmy, biurokratycznie połączyć. A trzeba wszystkie dozwolenia. To nie jest jakaś tam, powiedzmy, akcja jakichś tam przemytników czegoś. Po prostu musisz mieć papier ze strony ukraińskiej, że Ukraina chce naprawdę tych pocisków. Musisz mieć papier od strony tej, która płaci. Nie wiem, Dania, Holandia, Niemcy, Litwa, Lotwa, ktoś... Że oni zapłacą za to i musisz mieć papier od tej strony, która sprzedaje, że ona je w stanie to sprzedać. I ma wszystkie dozwolenia. I to jest teraz to, co teraz się robi. i z tego, co ja wiem, bo rozmawiałem z ludźmi z tych firm, z tymi urzędnikami niektórymi państwowymi, po prostu to jest teraz ta biurokratyczna rzeźba, albo jak to powiedzieć, batalia, żeby po prostu wszystkie te papiery pozbierać i połączyć te papiery z pieniędzmi. I druga rzecz jest logistyka. Jak to, nie wiem, mówimy o krajach afryckich, jak to logistycznie zrobić, żeby to dotarło do Ukrainy. Czyli z mojej strony to jest fantastyczne, że Czesi są w stanie coś takiego zrobić i że my, dziennikarze tutaj w Czechach, nie wiedzieliśmy o tym parę miesięcy, ale już parę miesięcy wiemy. Ale z drugiej strony trochę bym powiedział politykom, bądźcie więcej taki trzeźliwy w sensie sprzedania tej inicjatywy do publiczności międzynarodowej, bo to, oczywiście to robi dobre wrażenie na Polakach, na kimkolwiek, na Amerykanach, teraz był premier w Waszyngtonie, oczywiście to był sukces w tym sensie, ale to, co mówią ludzie z tej drugiej strony, którzy to naprawdę egzekwują, którzy to naprawdę robią, teraz trochę ciszy, bo Rosjanie nie śpią. I to jest jedna rzecz, druga rzecz, ceny to podniosło. Czyli jeżeli była jakaś możliwość kupić to za jakąś cenę, nie wiem, tak w końcu roku, no to teraz jest ta cena może być dwukrotna.
Dlatego, że zrobiliście taką świetną akcję tak, też ale, PR-ową.
Ale to ta PR-owa akcja, to co mi było powiedziano, była sukcesem w sensie, że więcej państw zgłosiło się do tej inicjatywy. A z drugiej strony niektórzy, którzy mają te pociski, zgłosili się, że może także, bo to jest biznes. To jest biznes dla tych firm. To jest biznes dla wszystkich, którzy robią tam, to sprzedają albo kupują. To jest biznes.
No dobra, tak biznes, to powiedzmy tak po kolei przejdźmy. I rozumiem, że namierzono gdzieś milion pocisków, że one są...
Oczywiście nie na jednym miejscu. Jest to
tak,
jest to
że w różnych miejscach, tak?
Gdzie
są? Jakie to są miejsca?
Ja nie mogę powiedzieć te kraje, bo obiecałem, że nie powiem, ale mówimy o krajach afryckich, gdzie było eksportowane, gdzie są tam wielkie konflikty. Powiedzmy Etiopia na przykład. Gdzie są tam jakieś zasoby. Gdzie są konflikty w Azji? No tam namierzono. No i oczywiście to są w większości firmy prywatne, które mają jakieś zasoby, które są chętni sprzedać, powiedzmy, komukolwiek za jakąś tą cenę. Okay. No i oni szukają okazję.
Milion pocisków. Jaka jest cena dzisiaj? Znaczy, ile trzeba pieniędzy na to, żeby ten milion kupić, zakładając, że to by się udało w wersji 100%?
Bardzo ciężko powiedzieć, bo to się bardzo... Są różne rodzaje tych pocisków, czyli to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, są różnie moderne albo stare te pociski. I są w różnych krajach świata, czyli te ceny są bardzo różne. Teraz w Europie wiemy, że sprzedają się pociski 155 mm po cenie 3200 euro, mniej więcej, za sztukę. Czyli mówimy o miliardach euro, bo nie tylko zakup, ale logistyka i te rzeczy koło tego.
Czy w tym Excelu jest jakaś łączna liczba, kwota podana, że mniej więcej to są 3 miliardy euro, czy to są...
Nie widziałem tego Excela, tylko słyszałem o nim, ale od więcej ludzi, czyli nie wiem, jeżeli tam jest napisane, że ja myślę, że to jest tak, że po prostu jest to podzielone na różne te źródła i zawsze tam jest cena na to źródło. Czyli jeżeli byśmy teraz powiedzieli jakiś tam numer, to ja bym bardzo ostrożny do takiego całkowitego numeru, całkowitej nie tylko liczby, ale całkowitej ceny tego. Bo to może naprawdę to zmienia się w czasie, oczywiście.
Jasne. Z tego, co wiesz, ile tych pocisków już kupiono?
Zero.
Zero?
Jest to w trakcie negocjacji. Okay. Może są podpisane jakieś umowy Może są już niektóre pociski w drodze. Czyli nie możemy potwierdzić, że kupiono cokolwiek, bo to będziemy mogli potwierdzić, jak to będzie na Ukrainie. I na Ukrainie pierwsze pociski mogą być w ostatnim tygodniu maja, ale więcej mówi się o czerwcu. Czyli bardzo ciężko teraz mówić na ten temat, co już kupiono. Jeszcze nie była dostawa niczego z tego, co ja wiem i co mi mówią ludzie, którzy naprawdę to robią, te zakupy.
Czyli realnie w czerwcu pierwsze pociski mogą trafić.
Wszyscy mówią, że pierwsze pociski, bo jest tam taka pierwsza, powiedzmy to, część tego jest to 80 tysięcy sztuk. I to jest jakoś tam negocjowane w sensie, że są koło tego papiery, jest to, wiemy, ile to będzie kosztowało, skąd to jest, jest taka, powiedzmy, zgoda, że to jest to, co może być na początku zrobione. Trzeba powiedzieć taką rzecz, że zgłosiło się 20 państw do tej inicjatywy, ale do nie wiem, tydzień temu, jak rozmawiałem z człowiekiem, który naprawdę zna, mi było powiedziane, że tylko jedno państwo przesłało pieniądze.
Mm-hmm. I to jest państwo jakie?
Nie mogę powiedzieć.
Okej. Okay. Ale jakie państwa? A może powiedzieć, jakie państwa się zgłosiły?
Nie jest to Polska.
Które zapłaciło, ale państwo, a Polska się zgłosiła?
Polska się zgłosiła, jak to był minister Sikorski, to zgłosił się. Zgłosiło się 20 państw, to jest niektóre te państwa, bo problem polega na tym, że niektóre te państwa po prostu mają więcej skomplikowane procedury biurokratyczne, żeby wydać te pieniądze, niż inne państwa. Niektóre państwa ogłosiły kwotę, które Niemcy ogłosiły kwotę, nie wiem, Litwa ogłosiła
jaką, kwotę. Jaką Niemcy ogłosiły
kwotę? Najwięcej, przez 500 miliardów euro. I nie wiem, Dania, Holandia, jest ich 20, Portugalia zgłosiła 100 milionów euro, Portugalia.
100 milionów. A Polska, euro. Wiesz ile Polska
nie,
zgłosiła?
Nie, Polska nie zgłosiła ile daje. Zgłosiła, że daje dwukrotnie i że pomoże z logistyką, oczywiście. Trzeba coś takiego zrobić. Czyli jest jakaś lista na Twitterze, ale powiedziano mi, że niektóre państwa nie chcą, żeby było omówiono, że są na tej liście, czyli może być tych państw 21, 22, może być ich 19, nie? O niektórych wiemy, że dają, o niektórych wiemy, że nie dają, na przykład Słowacja. Rząd ogłosił, że nie daje i tam organizowano zbiórkę, która teraz już ma przez 2 miliony euro na zakup, zbiórkę po prostu ludzi, coś jest trochę już więcej niż ogłosiła Slovenia, że daje na tą inicjatywę. Czyli czasami jak to podzielisz na tą cenę tego pocisku w Europie 3200 euro, to czasami są trochę śmieszne te kwoty, które niektóre te państwa ogłosili, ale muszę powiedzieć, wszystko się liczy, po prostu, wszystko się liczy, ale jest ta procedura jest na tyle biurokratycznie skomplikowana, że po prostu z każdym, i to jest ta rzecz po stronie úředníků państwowych, że muszą to jakoś tam wyegzekuować między sobą, żeby te pieniądze na ten zakup zrobić. Bo to jest tak, że po prostu jeżeli zgłosisz jako państwo interes, to pokażą ci tą tablicę, ale bez źródeł. Pokażą ci, nie wiem, tutaj jest 20 tysięcy pocisków za tą i tą cenę. I ty mówisz, OK, ja mogę kupić to za tą i tą cenę, pokażcie skąd to jest i dogadamy się, jak to zrobić. Po prostu tak to funkcjonuje.
Mm-hmm. A kto się tym zajmuje u was? No, ja rozumiem, że powiedziałeś, że jest tych trzech polityków, premier... Pani minister obrony i prezydent, którzy to jakby dają taką polityczną czapkę, ale kto to robi?
Agencja AMOS, ta agencja na tym ministerstwie obrony. To jest parę ludzi, którzy mają bardzo dobre kontakty między firmami i oni teraz mają polityczne kontakty, po prostu oni robią to połączenie. To ta negocjacja w tych krajach, poszczególnych tych źródeł, to robią firmy. Bo firma musi donieść do tych úředníků papír, že má dozvolení na export i dozvolení na import tego rodzaju materiálu z tego państwa. Aha, do tego
czyli
państwa.
Czyli kupuje ten sprzęt nie państwo czeskie, tylko firmy?
Firmy.
Prywatne?
Firmy prywatne, te české firmy prywatne, które mają te kontakty, oni zrobią tę negocjację, a ten przelew tych pieniędzy oni otrzymają od tych państw, które zgłosiły się do tej inicjatywy. Aha.
Czyli to jest tak, państwo, załóżmy Niemcy, Polska, jakieś inne, przelewają pieniądze gdzie? Na konto już konkretnych prywatnych firm?
Tych szczegółów nie wiem, jak to jest zrobione, ale pryncypialnie jest to tak, że po prostu úředníci česci, jeżeli się zgłosisz do inicjatywy jako państwo, to úředníci česci pokażą ci tą tablicę bez źródeł, pokażą ci ile to jest, czego tego jest i za ile to jest. Uh-huh. Ty powiesz, OK, to ja mogę to zrobić, pokażcie źródło. I jak się pokaże źródło, to oni powiedzą, OK, to jest dla nas akceptowalne to ryzyko, powiedzmy, bo to są ryzyka bezpieczeństwa, ryzyka, nie wiem, czegokolwiek, polityczne, bo jakby się pokazał, nie wiem, że Norwegia kupuje pociski północno-koreańskie, to mogłoby być trochę problem. Zrobię taki przykład ekstremalny.
Ale proszę bardzo, bo żeby kupić od północnej Korei,
oczywiście, jeżeli to jest dla dobrej rzeczy, no to dlaczego nie? No
ale rozumiem, że nie mamy, że to jest raczej dowcip, a nie informacja.
To jest dowcip, a nie informacja, to jest dowcip.
Tutaj w naszych rozmowach musisz jasno zaznaczyć, od kiedy mówisz poważnie, a kiedy żartujesz.
To jest dowcip. I po tym, po obu stronach idą procedury te biurokratyczne. Po prostu ta firma powie, OK, ja to wynegocjuję z tym źródłem za tą i tą cenę i musi mieć ale papier od Ukraińców, że oni chcą te konkretne pociski i musi mieć papier z tego kraju źródła, że ten kraj, albo ta firma, że to sprzedaje i że ten kraj się zgodzi na eksport tego. Bo czasami się negocjuje z firmami prywatnymi, czasami się negocjuje z rządami.
Czyli to jest bardzo, bardzo niezwykle skomplikowana procedura.
No i do tego wszystkiego ruski wywiad.
No właśnie. I co, czy coś, bo wspomniałeś o tym, tak, że tu rosyjski wywiad działa, Rosjanie mogą torpedować to, mogą atakować tych, którzy kupują, mogą ingerować w to. Czy coś wiadomo na ten temat, czy to jest tylko
podejrzenie? Tylko słyszałem, że oczywiście trzeba pilnować tego, ale nie słyszałem żadnych konkretów na ten temat. Mhm.
Czy co, tak naprawdę w to jest zaangażowane w Czechach kilkanaście osób, czy to jeszcze za tym stoją jakieś ludzie, instytucje?
Nie, to jest tak, po prostu. My jesteśmy tym pośrednikiem, my jesteśmy takim clearinghouse. Zrobiliśmy tą tablicę, mamy tą ofertę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany z jednej, z drugiej strony, to proszę państwa, państwo české z tego nie ma biznes bezpośredni. Państwo české są te firmy české, które to robią i te na tom zarabiają i te będą potem płacili z tego podatki w Czechach. Dobrze, to jest ten...
Ale zarabiają na czym? Na tym, to one biorą jakieś... Na pośrednictwo.
Oni muszą dogadać ten biznes, czyli dla nich to jest biznes. Oczywiście, że oni to nie robią dla twoich albo moich pięknych oczy, jak się w Czesku rozmawia.
Po polsku, no też nie, no, też nie, po polsku trochę inaczej, to znaczy na piękne oczy kupować. Dobra.
Na piękne oczy kupować, to jest po czesku.
Czyli to wygląda tak. Powiedzmy, kraj X, tak? Deklaruje, dobra, my wydajemy 100 milionów euro na te rakiety. jedziemy do, znaczy na amunicję, rozmawiamy z przedstawicielami tej organizacji, tej agencji czeskiej, ona mówi mi tak, to jest, tu jest taka oferta, jeżeli jesteście zainteresowani, zadeklarujecie, to możemy wam pokazać, od kogo kupujecie. Tak, dobrze rozumiem. Tak, tak, okazuje się, że to jest jakaś tam organizacja, nie wiadomo gdzie, gdzieś w Afryce, to państwo mówi, dobra, możemy to zrobić i wtedy przelewamy pieniądze, rozumiem, znaczy musimy mieć zgody i z tego państwa, i z tej firmy. I
Wszystko musi być legalnie, z punktu widzenia wszystkich państw zainteresowanych.
I wtedy te pieniądze państwo X wpłaca na konto firmy czeskiej, wskazanej przez agencję?
Nie wiem, jeżeli to jest tak, jeżeli to nie jest gdzieś tam w jakieś tam zamrożone te fundusze, żeby państwo, żeby ta firma X mogła z tym jakoś dysponować albo nie. To ja naprawdę nie wiem, tych szczegółów lepiej nie wiedzieć, bo może to być naprawdę w każdym przypadku trochę inaczej, żeby po prostu wypełnić wszystkie te wymogi tego. Może to być tak, że ta firma X to kupuje za swoje, bo oni teraz mają pieniądze, bo nie mówmy, że nie mają, i że państwo potem to jakoś spłaci do tej firmy. A po prostu prawdopodobnie są różne możliwości tego rodzaju, ale lepiej tego nie wiedzieć, bo to są to tajemnica bankowa i takie te rzeczy. Ale po prostu tak.
Ale potem, jak te pieniądze, rozumiesz, jak te pieniądze przejdą, to ten sprzęt leci już, czy tam jest transportowany z tego państwa, skądś tam, z Afryki, nie wiadomo gdzieś, do Ukrainy bezpośrednio.
Tak, tak by to miało być.
Jeszcze
nie mieliśmy pierwszego transportu, czyli nie wiemy, jak to się uda wszystko zrobić.
Pierwsze, jak powiedziałeś, 80 tysięcy, tak, pocisków może dotrzeć w czerwcu.
180 tysięcy
od czerwca. 80 tysięcy.
Okay. Nie, że wszystko przyjdzie naraz w jednym pakiecie, ale że 180 tysięcy jest pewnych w sensie, że o tych się rozmawia, na ten temat się negocjuje, w sensie robią się te papiery do tego.
Czyli 180 tysięcy jest jak wstępnie zadeklarowanych, tak, że ten sprzęt jest, są kupcy i teraz trwa
papierowa procedura. Może już trwa papierowa procedura do następnych, to może być już, ale po prostu dwa tygodnie temu rozmawiałem z facetami z tych firm i po prostu oni mówią, że się śmieją, jak słychają to, co mówią politycy na temat milionów. To po prostu nie jest, to jest możliwość.
No, ja też tak, wiesz, zadawałem pytania, czy te amunicje już są i wielu ludzi już podejrzewało, że te amunicje już tam strzela.
No, były takie artykuły w niektórej prasie zachodniej, no to ja dlatego, że o tym to coś wiem, to czasami się śmieję nad tym, co piszą kolegowie z niektórych mediów zachodnich na ten temat.
A na ile to jest temat w Czechach głośny i na ile cieszy się popularnością, wsparciem, jak opinia publiczna na to reaguje?
Ja bym powiedział, że dla takiego człowieka, który się interesuje Ukrainą, pomocą Ukrainy, to jest wielki temat. Jest to wielki temat w sensie, że politycy o tym rozmawiają, ale do takiego przeciętnego Czecha to już słyszał o tym i tych szczegółów, ja interesuję się w tych szczegółach i teraz my mamy już trochę tam ten tryb wyborczy przed wyborami europejskimi, czyli są inne rzeczy, które są, nie jest to temat numer 1, 2, 3, powiedziałbym w tym momencie.
Okay. A w ogóle temat Ukrainy, jak w tej chwili, jakie jest nastawienie opinii publicznej w Czechach? No bo generalnie od początku Czechy były po właściwej stronie, tak jednoznacznie, ale były też, pamiętam, demonstracje przecież przeciwko temu liczne. Jak to dziś wygląda?
Jest takie zmęczenie publiczności tym tematem Ukrainy. Oczywiście ci, którzy pomagali, pomagają w różny sposób, powiedziałbym mniej energicznie niż nie wiem, dwa lata temu. Jest takie, bardzo interesująca była taka wiadomość parę tygodni temu, że był temat, że za ile wspieramy tych uchodźców, bo mamy tutaj więcej niż 300 tysięcy, około 400 tysięcy uchodźców. No i była wiadomość 2-3 tygodnie temu od Ministerstwa Spraw Socjalnych, że ci Ukraińcy uchodźcy już zarabiają dla budżetu państwa więcej niż otrzymają z tego wsparcia socjalnego, ale już od przyszłego roku, od połowy przyszłego roku. Czyli to jest taka, powiedzmy, pozytywna wiadomość, że po prostu ten argument, że więcej płacimy niż otrzymamy, po prostu nie funkcjonuje. Ale to nie była to duża wiadomość w sensie, żeby się o tym bardzo dyskutowało, ale możesz tym po prostu zamknąć gęby tym, którzy krytykują państwo, że wspiera Ukraińców, bo oni już się wspierają w pewnym sensie sami, bo nie wiem, połowa, dwie trzecie już pracują i zarabiają i płacą podatki i wszystkie te rzeczy, czyli. Jest teraz taka trochę dyskusja w kręgach, powiedzmy, eksperckich, jak lepiej wykorzystać tych ludzi, którzy tutaj już pracują, bo oni czasami pracują pod swoim, powiedzmy, profesjonalnym wykształceniem, pod swoim, nie robią to, do czego są wykształceni, bo nie znają się na czeskim na przykład, albo po prostu trzymają się tego, co mają. Czyli jest taka, ale powiedziałbym, że ten temat może być negatywnie wykorzystany w kampanii, że po prostu ta partia główna opozycyjna Andreja Babiša mówi, że trzeba już mieć pokój, że trzeba nie walczyć trochę. Nie jest to taka ta rosyjska propaganda hardcore, ale po prostu takie te hasła na temat pokoju, coś inspirowane trochę Słowacją, kde ten temat brzmi bardzo dobrze. Czyli jest to takie, teraz powiedziałbym, nie jest to główny temat wyborczy, ale mógłby się stać, jeżeli by coś. Mhm.
No teraz się pewnie zmieni atmosfera, tak, bo więcej optymizmu będzie po tym, jak Amerykanie podjęli decyzję o przekazaniu ogromnych pieniędzy.
Jak widziałem to na Ukrainie, to ja jestem nie sceptyczny, ale po prostu to zmęczenie po stronie ukraińskiej z punktu mojego widzenia jest na tyle, że będziesz miał broń, ale nie będziesz miał ludzi. Czyli
to prawda, ale jest ogłoszona mobilizacja, nie? I teraz się trochę, myślę, że też ten nastrój zobaczymy, tak? Analizy, to dopiero za jakiś czas będziemy wiedzieć, że on się zmieni. Znaczy, że ta decyzja podniesie bardzo optymizm na Ukrainie.
Ale w Czechach, jeżeli mam patrzeć z punktu widzenia czeskiego wyborczego, to będziemy mieli wyborów parlamentarnych, europejskich, potem będziemy mieli wyborów regionalnych i w przyszłym roku wybory parlamentarne. Czyli po prostu ten temat może być zużyty w różny sposób.
Na pewno. Ale rozumiem, że na razie jaki jest układ? Już rozumiem, że siły te, które opowiadają, w jasny sposób wspierają Ukrainę, mają zdecydowaną większość.
Nie powiedziałbym już. Po prostu mają większość, ale jeżeli zdecydowaną, w sensie tak, że jest tam to zmęczenie.
To znaczy jaka to jest procentowa, żebyśmy
najpopularniejsza partia jest partia opozycyjna Andreja Babiša, która rozmawia o pokoju i która ma 35%, i druga partia ODS, jedna z tych pięciu stran koalicyjnych, ma 21% albo coś takiego, czyli tam jest bardzo wielka różnica, już reszta jest pod tym, czyli
no ale łącznie rozumiem, że te partie koalicyjne mają więcej.
Nie wiem, jeżeli teraz to tak jest, bo tam jest jeszcze ta partia ekstremistów nacjonalistycznych, która jest taka ta, która jest taka więcej radykalna w sensie tego pokoju i wsparcia Rosji, i ta jest, nie wiem, teraz trzecia, czwarta najpopularniejsza partia w Czechach, czyli nie wiem, jakby się to, jest to tak, ja bym powiedział, że teraz jest tak 50-50.
Okej. Okay. 50-50, a pomimo tego Czechy organizują taką akcję, o której mówi cały świat?
Trzeba podnieść to liderstwo polityczne, ale z drugiej strony, gdzie jest ta granica, to jest pytanie filozoficzne albo politologiczne, gdzie jest ta granica między liderstwem politycznym i politycznym PR-em?
No, To jest, ta granica jest bardzo, bardzo cienka.
Godzinkę na ten temat.
Bardzo, bardzo, bardzo długo moglibyśmy mówić. Ważne, żeby to oprócz PR-u, znaczy jak politycy robią PR, jeśli robią działania, tak? Znaczy jeżeli wam się uda dowieść tą amunicję, to będzie wielki sukces. Jeśli Czechy na tym zrobią sobie świetny PR, to tylko dobrze dla wszystkich i tylko pogratulować.
To jest ten argument, o którym ja piszę ostatnio w swoich artykułach, że okej, pochwaliliśmy się, mamy teraz bardzo, bardzo dobrą opinię na Zachodzie, jesteśmy traktowani jako partner poważny, bo mamy coś do oferty, ale musimy to teraz dograć.
Trzeba to dowieść, jak tak się u nas mówi. I zróbcie to, mam nadzieję, że to się uda. Martin, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.
Dzięki, pozdrawiam cię serdecznie i pozdrawiam całą Pragę. To wszystko w tym programie. Bardzo państwu dziękuję. Zachęcam do wspierania Układu Otwartego. Napiszcie, co o tym sądzicie, co sądzicie o tej czeskiej inicjatywie. Czytam wasze komentarze. Subskrybujcie Układ Otwarty i wspierajcie na Patronite. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia.